Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry, mówimy w środę, 14 listopada. 510-37-36 to telefon do studia i 510-37-32 to czujny. Czas reakcji @radioszczecin.pl to nasz adres mailowy. Krzysztof Kowalski audycję zrealizuje, Sławek Orlik przy telefonie. Ja się nazywam Janusz Wilczyński. Jeden z tematów Anna Rabska-Szmajdzińska zapowiedziała. Właściwie dwa, można powiedzieć, dlatego że najpierw mówiła o awarii, że jeszcze trwa usuwanie w okolicach batalionów chłopskich i granitowej. My porozmawiamy o przyczynach tej awarii i organizacji ruchu, bo nasi słuchacze mają uwagi. No i drugi zapowiadany temat lotniskowy rzeczywiście pojawi się u nas, ale wrócimy także do tematu, który wywołał wczoraj jeden z naszych słuchaczy, używania świateł mijania drogowych, dziennych, ksenonowych, innych i tak dalej, i tak dalej. Temat wywołany przez słuchacza, który mówił o tym, że wielu kierowców ma źle ustawione światła, spowodował istną lawinę telefonów i dzisiaj z ekspertem na temat świateł, kontroli przez policjantów porozmawiamy. No i będziemy mieli także inne tematy, na przykład temat medyczny. Otóż lekarz rodzinny, u którego zapisany jest nasz słuchacz, wyznaczył poprzez rejestrację wizytę na, uwaga, 26 dzień listopada. No i nasz słuchacz się zastanawia, czy to tak być może, że przychodzę do lekarza rodzinnego z chorobą, no i mam wizytę dopiero na 26 dzień listopada. Co na ten temat mówią przepisy? O tym również w dzisiejszym programie Czas reakcji. A zaczniemy od podziękowań. Firma Gefion, firma ubezpieczeniowa, która, no, kiedy spojrzeć w internet, to nie ma dobrej prasy, niestety. Nie cieszy się renomą wielu użytkowników, chociaż są także zadowoleni, ale pan Tomasz miał problem z uzyskaniem odszkodowania od firm, które Gefiona wspierają.
Dzień dobry, Tomasz ze Szczecina. 29 października na Państwa antenie, na antenie programu Czas Reakcji była wyemitowana moja wypowiedź i prośba na temat braku wypłaty odszkodowania przez firmę Polink, czy też Gefion, bądź Crawford, ta kolizja, która była w październiku tamtego roku. No więc magia czasu reakcji działa. Chciałbym bardzo podziękować. Cała kwota odszkodowania wpłynęła na moje konto. Jestem niezmiernie szczęśliwy, że udało się to w ten sposób załatwić po tak długim czasie oczekiwania na wypłatę odszkodowania. Bardzo Państwu dziękuję i serdecznie pozdrawiam. Tomasz ze Szczecina, dziękuję.
Panie Tomku, cieszymy się, że mogliśmy pomóc. Wzdychał pan ciężko, nie dziwię się, bo naprawdę trwało to zbyt długo. No i szkoda, że potrzebna była nasza interwencja. Po raz drugi zresztą już w sprawie firmy ubezpieczeniowej Gefion. Przypomnę, pierwsza dotyczyła niepełnosprawnej, której ta firma po pierwsze również nie chciała wypłacić należnych pieniędzy, bo uczestniczyła w kolizji i nie z jej winy doszło do kolizji i nie chciała także przyznać samochodu zastępczego. Tyle w tej sprawie. A propos służby zdrowia, pani Janina napisała do nas gorzki mail. Droga redakcjo, zaniepokoiła mnie niemoc chorych, często i starszych ludzi wobec gruboskórnych lekarzy. Tak się zdarzyło, że miałam przyjemność, a raczej nieprzyjemność bycia w placówkach szczecińskiej służby zdrowia w ostatnich dwóch dniach. Towarzyszyłam mojej chorej na zakrzepicę siostrze, która dostała skierowanie do szpitala. Zgłosiłyśmy się w szpitalu przy ulicy Arkońskiej na izbie przyjęć. Pracownica odesłała nas na szpitalny oddział ratunkowy. Tam poinformowano, że jest rejonizacja, gdyż mieszka poza Szczecinem i musimy pojechać do szpitala na Pomorzany. Natychmiast pojechałyśmy pod wskazany adres, gdzie spędziłyśmy 4 godziny na izbie przyjęć, a pielęgniarka ciągle zapewniała oczekujących, że lekarz wkrótce się pojawi. Niestety, lekarz nas nie zaszczycił swoją obecnością. Udałyśmy się więc do gabinetu lekarza, który wbrew ostrzeżeniom pielęgniarki, że będzie niebezpiecznie, porozmawiał z nami grzecznie i oświadczył, że jest sam, jest ostry dyżur i niestety nie zejdzie na dół, a pielęgniarka z tym skierowaniem nie powinna, a siostra nie powinna trafić na szpitalny oddział ratunkowy i w dodatku na ostry dyżur. W piątek od samego rana zadzwoniła do szpitala przy Arkońskiej z pytaniem, dlaczego została odesłana na szpitalny oddział ratunkowy. Pani na izbie przyjęć przyznała, że to był błąd i chora może zgłosić się u nich, zostanie przyjęta. Pojechałyśmy czym prędzej tam. Rzeczywiście pielęgniarki na izbie przyjęć zajęły się siostrą szybko. Po niedługim czasie przyszła nawet pani doktor, tylko miałyśmy jeszcze poczekać na chirurga naczyniowego. Po 3 godzinach oczekiwania zniecierpliwione udałyśmy się znowu na ten oddział. Po jeszcze prawie godzinnym czekaniu została siostra obsłużona, na co wystarczyło, uwaga, całe 5 minut. Można? Można. I pani Janina na zakończenie pisze tak. Tak się zastanawiam. Szkoda, że nie wynaleziono żadnej szczepionki na znieczulicę i obojętność naszych szczecińskich lekarzy, bo nie ma nic gorszego jak zaraza taką chorobą. Myślę, że to nawet gorsza przypadłość niż pomór na, w cudzysłowie, psią grypę. Może gdyby tak nasi lekarze sami poczekali po kilka godzin na przyjście fryzjera do salonu albo na stacji paliw, aż dystrybutor zacznie wydawać paliwo, albo w przedszkolu z dzieckiem na przyjście nauczyciela, to może zastanowiliby się, czy to taka przyjemność. Tyle pani Janina. Pani Janino, nie jest pani sama. Takich historii można by mnożyć. Sam z własnego doświadczenia znam. Bliska mi osoba chora na nowotwór czekała 4 godziny od wyznaczonej godziny spotkania z komisją lekarską. 4 godziny schorowana, chora nowotworowo osoba czekała na jednego lekarza, którego zabrakło w komisji. Siedziała na krzesełku ledwie żywa i tak to właśnie niestety wygląda. To jest czas reakcji 12.12. Jak tam u państwa ceny pieczywa? Bo nasz słuchacz napisał, że takie oto kwiatki. Kupuję dzisiaj w mojej piekarni stały zestaw pieczywa. I co? Bułeczki w górę o 33%, chleb 11%. No jeszcze pan tutaj Robert pisze o tym, że w zeszłym miesiącu opłaca abonament parkingowy i co? W górę o 7%. No panie Robercie, proszę nam to szczegółowo wyjaśnić, bo my weszliśmy dzisiaj na stronę opłat za abonamenty parkingowe w Szczecinie i nie zauważyliśmy żadnej podwyżki. No ale w każdym razie z tym pieczywem coś jest na rzeczy. Już we wrześniu informowano o podwyżkach. A czy nasi słuchacze zauważyli te podwyżki cen pieczywa? Czekamy na informacje pod czujnym 510-37-32 albo pod 510-37-36, ten drugi numer bezpośrednio do Sławka. No i są inne również kwestie, które nie ulegają zmianie, i wydarzenia, i fakty. Otóż parking Kiss and Ride przy dworcu PKP, czyli Pocałuj i Jedź, służący do wysadzania lub odbierania podróżnych, krótkie pożegnanie i do widzenia. Nie wolno tam stać dłużej niż minutę. Pisze z prośbą o interwencję w sprawie parkingu przy dworcu głównym. Parking Kiss and Ride. 3 miejsca parkingowe na krótki postój są wiecznie zajęte przez taksówkarzy. Prośba, groźba i krzyki na nich nie działają. Proszę o nagłośnienie sprawy. Nagłaśniamy, panie Kacprze, stały słuchaczu. Nagłaśniamy wielokrotnie. Rozmawialiśmy z policją, ze strażą miejską, mówiliśmy o monitoringu. Monitoring na dworcu jest. Można by te kamery skierować w ten sposób, żeby obejmowały tablice rejestracyjne. Można by karać regularnie, ale tak się niestety nie dzieje. Dlaczego? Nie wiem, nie do mnie to pytanie. To jest czas reakcji. Czujny 510-37-32 i 510-37-36. A z nami jest pan Jarek, tak?
Tak, witam.
Dzień dobry, panie Jarku.
Halo, witam. No chciałbym się ustosunkować właśnie do waszej audycji odnośnie parkingu Citroena i ZUS przy ulicy tutaj.
No właśnie, wczoraj
Citroena.
Rozmawialiśmy na ten temat, że tam jest kłopot z parkowaniem. Tak, Anna Wojtek była naszym gościem.
Tak. No i właśnie chciałem powiedzieć, że kiedyś, to w zeszłym roku byłem tutaj petentem ZUS-u, wychodząc, zostawiłem auto na chodniku, bo oczywiście miejsca nigdzie nie było. Wychodząc z ZUS-u zobaczyłem mandat ze Straży Miejskiej w Szczecinie. Za parkowanie, bo nie zostawiłem miejsca wystarczającego na chodniku. No, chciałem panu powiedzieć, że to, co się dzieje tutaj, faktycznie było o pomstę do nieba, ale to jest też wina samego ZUS-u. Został wybudowany taki wielki budynek, a parking, który jest za budynkiem, zajmują pracownicy ZUS-u i klienci, petenci nie mają po prostu miejsca, żeby na ten parking wjechać. Kto jest pierwszy rano, stoi, a o 9 to już jest niestety graniczy student, żeby zaparkować. Także to jest nie tylko wina tutaj, to jest wina miasta i też ZUS-u, nie tylko samego Citroena. I ja jako właśnie petent, który w zeszłym roku byłem, sam osobiście zapłaciłem pieniążki za parkowanie.
Za parkowanie dodatkowa opłata. Gratis. Serdecznie panie Jarku dziękuję za te uwagi. Przypomina to sytuację na pętli Turkusowa. Tam też mało miejsc parkingowych. Mamy park and ride przy Hangarowej, który świeci pustkami. No, nie wygląda to dobrze. Rzeczywiście brakuje i zabrakło takiego planowania. Mamy erupcję, można tak powiedzieć, samochodów. W gospodarstwach domowych są często po dwa pojazdy i nie ma gdzie parkować. Czy to skłoni nas do tego, żeby przesiąść się do autobusów i tramwajów? Nie wiem, na razie nie widać niestety zbyt rozwiniętego takiego trendu u nas. A teraz przenosimy się na chwilę na dworce i na sprawy kolejowe spojrzymy z perspektywy Warszawy. Wczoraj godzina 16:10, wyjazd pociągu do Szczecina.
Witam, Piotr Piaskowski ze Stargardu. Żona właśnie wsiadła do pociągu w Warszawie z synem, który miał zastrzyki w brzuch. Ma zniżkę inwalidzką na powrocie na bilecie. I żona stoi z synem na korytarzu i przedział dla miejsc z grupą inwalidzką jest cały zajęty przez normalnych ludzi. Okazuje się, że jest to nagminna praktyka, że miejscówki są sprzedawane dużo, dużo wcześniej i ci ludzie sobie po prostu tam siedzą. Moim zdaniem to jest jakaś kpina. Myślałem, że to jest jakiś jednostkowy przypadek, ale żona pytała, chodziła po pociągu i tak dalej. Okazuje się, że to jest robione nagminnie i te miejsca są już sprzedawane w kasie PKP. Proszę coś z tym zrobić, bo wydaje mi się, że to tak nie powinno być. Pozdrawiam.
I słusznie się panu wydaje, robimy z tym coś. To coś oznacza pytania skierowane do PKP Intercity. Czekamy na odpowiedź jutro bądź pojutrze w tej sprawie rozmowa na naszej antenie. To ważna sprawa. A teraz rondo. Rondo na Niebuszewie. Nowe rondo. Jakiś czas temu pisze słuchacz, na skrzyżowaniu Kadłubka z Niemcewicza zostało zamontowane rondo, a także na ulicy Kadłubka na przeciwko basenu przeciwpożarowego, który jest koło Netto, zostały namalowane znaki, między innymi znak P21, powierzchnia wyłączona, czyli znak ten oznacza powierzchnię drogi, na którą wjazd i zatrzymanie są zabronione. Pomimo tego kierowcy, którzy nie mogą znaleźć miejsc parkingowych, parkują w takim miejscu oraz przy okazji wjeżdżają na chodnik, czym przeszkadzają pieszym. Najczęściej takie przypadki zdarzają się w godzinach popołudniowych. Mam nadzieję, że mój mail do państwa i nagłośnienie tej sprawy spowodują, iż odpowiednie służby zajmą się tym problemem. Nie mówię, aby codziennie pojawiała się tam straż miejska, ale ten problem można by łatwo załatwić, na przykład stawiając dodatkowe słupki uniemożliwiające parkowanie na takich miejscach. Nie tylko nagłaśniamy dzisiaj, ale wyślemy także ten mail i do Straży Miejskiej, i do Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. Słupki być może, byleby nie za dużo tych słupków, bo nie jest to najpiękniejszy element w mieście, trzeba przyznać, ale rzeczywiście kontrole Straży Miejskiej, również tych 6 patroli bodaj, które mamy na terenie Szczecina, powinno tam częściej zaglądać. To jest czas reakcji. 12:19 już prawie na naszym zegarze, jak ten czas pędzi. Z nami jest Tomasz Makowski, rzecznik Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam pana, witam naszych słuchaczy.
Przed chwilą cytowany był pan w wiadomościach. Czy rzeczywiście jest tak, że wczorajsza awaria już powoli odchodzi w przeszłość, już kończy się naprawa tej awarii, z którą mieliśmy do czynienia w okolicach Batalionów Chłopskich i Granitowej?
Jeżeli chodzi o jakiekolwiek skutki dla mieszkańców, jeśli chodzi o zaopatrzenie w wodę, to możemy powiedzieć, że tych utrudnień już nie będzie. Inną sprawą są utrudnienia komunikacyjne, które w tej części miasta będą trwały. Mało tego, trudno jest mi powiedzieć, jak długo. Tak bardzo optymistycznie myślę, że to byłby, być może Batalionów Chłopskich byłaby przejezdna w dniu jutrzejszym w godzinach wieczornych, aczkolwiek w tej chwili trwają intensywne prace przy naprawie sieci kanalizacyjnej, która została uszkodzona w wyniku tej awarii, jak również przy cięciu, usuwaniu asfaltu, którego to podbudowa została wypłukana przez ciśnienie wody wypływającej z uszkodzonego rurociągu.
Rozumiem, że przemawia przez pana doświadczony już wodociągowiec. Lepiej powiedzieć jutro, późny wieczór, będzie droga już udostępniona, przejezdna batalionów chłopskich, no bo nie wiadomo jeszcze, co się w trakcie naprawy zdarzy.
W tej chwili będziemy ten asfalt metr za metrem wycinać i badać, czy podbudowa tej jezdni nie została uszkodzona. Następnie uzupełniać wykop, który jest znacznych rozmiarów, łącznie z tą warstwą podbudowy samej jezdni. No i już samo układanie nakładki asfaltowej i oczekiwanie na jej stwardnienie, to wszystko będzie trwało.
Jeżeli chodzi o przyczynę awarii, czy wystarczy kolokwialnie powiedzieć, po prostu pękła rura, a teraz jak wiekowa była to rura?
Wodociąg jest około 30-letni, co jak na wodociąg tej średnicy i z tego materiału, mówię to o żeliwie, nie jest to jakiś wiek podeszły. Natomiast uszkodzeniu uległa kształtka, nasówka łącząca dwa odcinki tego wodociągu. I jedną z przyczyn może być to, że wodociąg jest w pasie jezdni, a ruch, obciążenie ruchem ulicy Batalionów Chłopskich jest znaczne i to ruchem samochodów ciężkich.
Dziękuję. Tomasz Makowski, Zakład Wodociągów i Kanalizacji. Do usłyszenia.
Dziękuję.
A przy naszym telefonie jest Hanna Pieczyńska, Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Pani Hanno, wczoraj ta awaria pojawiła się pewnie, podejrzewam, pęknięcie już wcześniej, ale po godzinie 17, tak z naszych ustaleń wynika, dyżurny ruchu ZDTM otrzymał tę informację właśnie. No i wprowadzono komunikację, można powiedzieć, w inny sposób niż dotąd, no bo nie przejezdna ulica Batalionów Chłopskich. I tak przypomnę, autobus linii 61 kursuje po swojej stałej trasie, linii 64 i 66 są zawracane przez ulicę Sanatoryjną na odcinku od pod...
Już trochę inaczej to wygląda. Tak, trochę to inaczej wygląda. One nie są,
dobrze,
one były zawracane przez ulicę. Tak, one były zawracane przez ulicę Sanatoryjną, natomiast w tej chwili one dojeżdżają, można powiedzieć, do awarii, czyli od autostrady Klucz do ulicy mniej więcej Złotej, czyli do awarii dojeżdża autobus. Tam pasażerowie muszą się przejść około 300 metrów w okolicy tej awarii.
Między innymi pod wiaduktem tam, prawda?
Tak, do wiaduktu. Tam jeździ taki busik, który dowozi pasażerów do Ronda Ułanów Podolskich i ta linia 64 znów tam wraca od Ronda Ułanów Podolskich do Dąbia Osiedle. W związku z tym na całej długości trasy mamy ciągłość. Autobusy dojeżdżają do awarii po jednej stronie, a po drugiej do Ronda Ułanów Podolskich, po środku busik. Tak w tej chwili wygląda komunikacja miejska. Jest to, mam nadzieję, rozwiązanie optymalne i ono będzie utrzymane do momentu pełnego udrożnienia tej jezdni.
Wczoraj na Batalionu Chłopskich mieliśmy gigantyczną kałużę, nawet o głębokości pół metra. Przypomnę, ciężarówka TIR zapadła się tam właśnie kołami. Trzeba było ją wyciągać z tego zapadliska. A mamy tutaj pytanie od pana Sławka, który zapytał nas tak, to jest pytanie nadesłane nam dzisiaj rano o 9:22. Dlaczego nie ma informacji, że ze Złotej kursuje minibus? Dlaczego tej informacji nie było na przystankach? Dlaczego nie zwiększono częstotliwości autobusu 61? Rozumiem, pisze pan Sławek, że takie sytuacje się zdarzają, ale awaria była wczoraj wieczorem i było dość czasu, żeby zorganizować zastępcze autobusy i napisać, jaką trasą będą jeździć. Zacznijmy od tego, czy na przystankach poszczególnych pojawiły się może naklejone informacje dotyczące zmian.
Z tego co wiem, to już się pojawiły, albo właśnie się pojawiają wszystkie informacje. Rzeczywiście,
to trochę długo, prawda? Bo
rzeczywiście było 17,
można było od
tak,
rana
tylko, że proszę zauważyć, że ta komunikacja miejska, wczoraj jeszcze ten busik nie kursował i nie funkcjonował, te zmiany są wprowadzone dynamicznie i nie wiadomo było, jak długo ta awaria potrwa, jak długo ta organizacja ruchu będzie trwała, czy możliwe będzie zawracanie tych autobusów. Ja mogę przeprosić, rzeczywiście trochę wcześniej można było te tabliczki rozwiesić, natomiast na pewno nie wczoraj i na pewno nie od razu po jakby uruchomieniu tych busów, no dlatego, że musimy sprawdzić najpierw to rozwiązanie i czy ono się przyjmie, czy będzie można tak funkcjonować. Nie wiedzieliśmy jak długo. Pierwsze informacje gdzieś tam się pojawiały, że może do południa już wszystko będzie udrożnione, potem się okazało, że nie. W związku z tym no, sytuacja była dynamiczna. Jak najbardziej przepraszam pasażerów. Informacja była na tej informacji pasażerskiej. Można korzystać z QR-kodów na wszystkich przystankach i tam wtedy jakby po skorzystaniu z tego QR-kodu na naszych telefonach wyświetla się informacja i tam mielibyśmy, chociaż zdaję sobie sprawę z tego, że nie wszyscy takiego rozwiązania korzystają i taki tradycyjny informacja na tabliczkach powinna się pojawić i ona już się pojawiła.
A jeszcze pytanie właśnie o ten kurs minibusa ze Złotej. Dlaczego tej informacji nie było na przystankach?
To jest taki busik, który funkcjonuje, który został uruchomiony szybko, na bieżąco, tak żeby ci pasażerowie dołożeni zostali do ronda Łonów Podolskich. Tak jak powiedziałam i za to już przeprosiłam, mogła być wcześniej ta informacja, szybciej pracownicy nadzoru ruchu pojawiali się w tej okolicy, byli o 5 rano na wrazach komunikacyjnych, rzeczywiście tego fragmentu i elementu zabrakło. Natomiast poprawiliśmy się i mamy nadzieję, że dużych uniedogodnień z tego tytułu nie było.
Żeby nam to było ostatni raz, prosimy o szybkie informacje. Jeszcze pan Sławek jest z nami. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Słuchamy, panie Sławku, pozdrawiamy.
Witam, bo mój zestaw głośno mówiący coś tutaj
awariuje. No właśnie, proszę się przestawić na blisko mówiący zestaw.
No wyjadę w trasie. Witam panie Januszu, witam panią rzecznik i słuchaczy. No ale ja jako rodowity podjuszanin muszę coś powiedzieć.
Ładnie pan to powiedział.
Jako kierowca zawodowy dużych ciężarówek, tam jest po prostu nadgminny ruch. Bardzo mało kontroli stoi, bo jeżdżę tamtędy codziennie po kilka razy, więc koło szkoły ogrodniczej w Zdrojach czasami ITD, czasami gdzieś tam policja sobie stanie, ale bardzo rzadko. A tam jest tylko 10 ton do DMC. Samochodu ciężarowego, czyli leciutki samochód ciężarowy, można powiedzieć, celóweczka, tam jeżdżą duże zestawy, tak zwane, nie lubię tego, tiry, tak?
No tak, bo to jest takie popularno-opuszczające. No
tak, i tą panie Januszu, są tego skutki, no dzisiaj to, jutro będzie pewnie coś innego, pojutrze będą pękać domy i tak dalej, a to co czwarty, piąty, jakby tak postawił kamerę online i przekierował na stronę Radia Szczecin, żeby wszyscy mieszkańcy widzieli, no to tak to czwarty, piąty samochód jest...
Za ciężki po prostu.
Nielegalnie.
Nielegalnie. Dziękuję panie Sławku. Z szerokiej drogi pozdrawiamy serdecznie. Jeszcze telefon a propos tych tablic wielkich, czarnych czasem, a czasem na zielono podświetlających, a czasem na czerwono. Posłuchajmy.
Dzień dobry. Słuchacz Andrzej. Dzwonię z prawobrzeżnej części miasta. Wczoraj poważna awaria. Droga nieprzejezdna. I dzisiaj rano na ulicy Struga, na naszych wspaniałych tablicach informacyjnych, brak jakiejkolwiek informacji, że nie ma przejazdu na podjuchy. Tablica jest po prostu wyłączona. Dlaczego? Znowu po raz kolejny, kiedy jest jakiś armagedon komunikacyjny, nie ma sprawnych tablic informacyjnych w naszym mieście. Dziękuję, miłego dnia.
No właśnie, pan Grzegorz przy naszym telefonie. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam. Ja nawiążę do wypowiedzi przed chwilą słuchacza.
Pana Sławka.
Tak, do pana Sławka. Wie pan co, no jest taka sytuacja, że te ciężarówki często poruszają się tam legalnie, ponieważ miasto wydaje pozwolenia na przejazd pewnym firmom, typu na przykład betoniarni, która jest w podjuchach, firmom spedycyjnym, które muszą dojeżdżać w każdy zakamarek. No i te często ciężarówki, wywrotki wożą te piach, jeżdżą po prostu tamtędy. 100% legalnie.
Czyli musimy o tym pamiętać, a dziękuję panu za tę informację. My sprawdzimy w takim razie w policji, jak to było w przypadku tej właśnie ciężarówki, która tam się zapadła, asfalt się zarwał pod tą ciężarówką. Pani Hanno, ja wiem, że te tablice są w zarządzie miasta, prawda? Te informujące o korkach.
I ja rzeczywiście w tej chwili nie jestem w stanie powiedzieć, dlaczego i czy ta tablica działała i jak długo nie działała. Natomiast jeżeli chodzi o przejazd ponadgabarytowych aut, to zgodnie zgoda wydawana jest przez Zarząd Drogi Transportu Miejskiego. Natomiast ja, szanowni państwo, jakby chciałabym na razie tą dyskusję, że spowodowały to na pewno te ciężkie auta, jakby uciąć. Poczekajmy jeszcze chwilę na służby, które znajdą przyczynę, ponieważ jakby teraz taka dyskusja i ferowanie wyroków, że to na pewno przez te ponadgabarytowe samochody, myślę, że jeszcze troszeczkę za wcześnie. Zresztą tak jak pan Tomek mówił, to jest jakaś tam jedna z prawdopodobnych przyczyn, ale jeszcze jakby nie ostateczna.
Jeszcze krótkie pytanie, pani Hanno. Słuchacz, zresztą słuchaczka, pani Monika, pyta o to któryś już raz. Ja raz właściwie zadałem takie pytanie retoryczne wręcz, a dlaczego tam miałyby się pojawić? Czy to może tym tablicom coś grozić, ale o co chodzi? Otóż pani Monika zapytała o tablicę informacji pasażerskiej, te takie świetlne, które są na wielu przystankach w mieście, zwłaszcza tych kluczowych, na pętlach Gocław, Ludowa, Stocznia Szczecińska. Kpiny sobie z nas robi, pisze ZDTM, wszędzie już są, a u nas nie ma. Dlaczego? Gorszy sort według Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego? No właśnie, pani Hanno, czy te tablice pojawią się, te wyświetlacze takie informujące o godzinach odjazdu, kiedy najbliższy tramwaj i tak dalej, i tak dalej?
Tablice jakby będą pojawiały się w mieście w miarę posiadanych środków finansowych. W tej chwili nie mam dodatkowych pieniędzy na to, żeby w miejscach kolejnych je
postawić. A jest już jakaś taka mapa, harmonogram, jest, kiedy się pojawią właśnie jest, na tych wskazanych przez panią Monikę lokalizacjach?
Ale to nie jest też tak, że jakieś lokalizacje są przez nas specjalnie pomijane. Natomiast jest inna sprawa, o której ja już mówiłam, natomiast ona może gdzieś umknęła. Na wszystkich przystankach w naszym mieście są tabliczki z takimi czarno-białymi kwadracikami. To są tak zwane QR-kody. Te osoby, które korzystają ze smartfonów, mogą zeskanować taki kod i od razu, nie trzeba mieć żadnej aplikacji, nic specjalnego, i od razu na ekranie naszego telefonu pojawi się taka sama tablica, jak jest ta elektroniczna, natomiast w wersji takiej telefonicznej, można powiedzieć, na smartfonie. I tam zobaczymy, jaki jest rzeczywisty czas zalogowanych pojazdów, ich przyjazdu. Pojawi się nam ten pasek na dole, który informuje nas o utrudnieniach. Więc zachęcam wszystkich pasażerów, którzy korzystają ze smartfonów i wiedzą, jakby chcą skorzystać z tego QR-kodu, żeby to robić, ponieważ to jest właśnie ta tablica dynamicznej informacji pasażerskiej, tylko że w takiej wersji telefonicznej.
Dobrze, a czy na państwa stronie jest instrukcja, opcję, jak korzystać, jak używać takiego
QR-kodu?
Wie pan
co,
czy to jest tak proste?
Instrukcji nie ma, ale to jest bardzo proste.
Dla mnie to jest jakieś wyzwanie.
Ja w takim razie zaraz taką instrukcję jeszcze raz. Ja to w takim razie, ja zobowiązuję się za 5 minut, taka informacja będzie na stronie internetowej, jak to krok po kroku zrobić. Na razie mówię, to jest bardzo proste i biorąc pod uwagę to, że miasto ma ograniczone środki finansowe, ale chcielibyśmy usprawnić tą komunikację z pasażerami, żeby wiedzieli, jak to wygląda. Stąd też te QR-kody i stąd te tabliczki. Więc jak zobaczymy na przystanku, a na każdym musi być taka tabliczka, ona jest zindywidualizowana dla danego przystanku, dla danych linii i pokazuje, za ile minut taki zalogowany pojazd pojawi się na tym przystanku, na którym obecnie stoimy, i zobaczymy taki pasek w razie utrudnień, czy w razie jakiejś awarii, to co dyspozytorzy centrali ruchu wrzucają na te tablice, w naszym telefonie również się pojawi.
Dobrze, i na zakończenie, pani Hanno, czyli nie ma żadnego traktowania lepiej, gorzej, po prostu w miarę przepływu środków
finansowych,
pieniędzy,
oczywiście.
Tak, Gocław, Ludowa, tam, Stocznia Szczecińska są w kolejce, ale jeszcze nie ma żadnych dat określonych, kiedy się pojawią.
Nie, w tej chwili nie mam. W tej chwili nie mam, kończy nam się rok, więc myślę, że planowanie i budżetowanie na następny okres będzie niebawem. I nie pomijamy żadnej okolicy, tam gdzie są te węzły komunikacyjne największa ilość pasażerów sukcesywnie się pojawia w naszym mieście.
Hanna Pieczyńska i kod QR, dziękuję bardzo, Zarząd Dróg i Transportu
Miejskiego.
Do usłyszenia, to jest czas reakcji. A z nami jest kolejny gość, Małgorzata Koszur, rzeczniczka prasowa Szczecińskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pani rzecznik, przede mną mail od pana Łukasza. W dniu dzisiejszym, ten dzień dzisiejszy to wczoraj godzina 13 mail, chciałem się zarejestrować do lekarza rodzinnego. Należę do przychodni Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy przy ulicy Kopernika. Usłyszałem, że najbliższy termin to 26 listopada. Rozumiem, że jest okres, gdzie grypa panuje i mogą być kolejki, ale 13 dni to chyba żart. Bardzo proszę o wyjaśnienie, dlaczego tak jest. Panie Łukaszu, pana pytanie wysłałem do rzeczniczki Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy. Będziemy czekali na odpowiedź, ale panią rzecznik zaprosiłem, żeby zapytać, czy w prawie dotyczącym ochrony zdrowia są jakieś przepisy, które wyznaczają maksymalny czas oczekiwania pacjenta podstawowej opieki zdrowotnej na wizytę lekarską?
Ten czas oczywiście nigdzie nie jest wskazany co do dni albo tygodni. Niemniej oczywiście uzależniony jest termin przyjęcia pacjenta od jego stanu zdrowia. Jeśli nie ma potrzeby pilnej interwencji lekarza, w tym przypadku lekarza rodzinnego, a lekarz ten proponuje pacjentowi termin wynikający z jego terminarza przyjęć, to wówczas można po prostu ten termin przyjąć i uznać go za uzgodniony między lekarzem a pacjentem. To co do zasady. Teraz mamy rzeczywiście ten okres, kiedy do lekarzy rodzinnych zgłasza się o wiele więcej pacjentów z infekcjami, z gorączkami, z biegunkami. To są dzieci, osoby starsze, bo taki właśnie mamy czas. Więc zapewne stąd wynika ten termin, być może dość odległy dla pacjenta, który zaproponowano mu na wizytę u lekarza rodzinnego, ale jeśli nie ma on istotnej, ważnej przyczyny pilnej, aby skontaktować się z lekarzem, to ten termin po prostu należy uznać za pierwszy możliwy.
Nie wszystko da się i dobrze zresztą uregulować przepisami, szczególnie na szczeblu rządowym, czy też nawet wyższym, sejmowym. Tutaj mam na myśli ustawy właśnie, czy to rządowe, czy to sejmowe, parlamentarne ogólnie mówiąc. Niektóre sprawy powinny być rozwiązywane inaczej praktycznie. Zwykle tak jest, że tym pośrednikiem pomiędzy nami jako pacjentami a lekarzami są rejestratorki, czy panowie rejestratorzy też przecież się zdarzają. Teraz ważne jest, co my przekazujemy, jakie informacje o sobie w rejestracji, bo z mojej praktyki, doświadczenia moich znajomych wynika, że jeżeli mówimy, że mamy wysoką gorączkę i źle się czujemy, to zawsze uda się, jeżeli nie do naszego lekarza, do innego nas dopisać. Gdzieś tam uda się jednak wejść nieco wcześniej. Jakie są pani doświadczenia, również te osobiste?
Osobiste są takie, jak i pana redaktora. Można rzeczywiście, jeżeli człowiek się bardzo czuje, pacjent się bardzo czuje i po prostu wie, że musi dostać się do lekarza jak najszybciej, to można przyjąć tę poradę, która zawsze pada wtedy, że proszę przyjść, czekać, lekarz jak będzie mógł przyjmie albo jak skończy przyjmować tych pacjentów, których ma już umówionych na konkretne godziny, albo proszę przyjść przed rozpoczęciem jego dnia pracy i przed pierwszą wizytą, albo po zakończeniu. I wtedy po prostu trzeba zdać się na ten czas, który musi upłynąć od wyjścia ostatniego umówionego pacjenta. Tak po prostu się dzieje.
Jak to jest w Państwa przypadku? Czujny 510 37 32 i do studia 510 37 36. Reasumując, możemy powiedzieć tak, że nie ma konkretnego przepisu, który by określał, kiedy ten pacjent w podstawowej opiece zdrowotnej ma być przyjęty. W każdym razie no wiadomo, że bez zbędnej zwłoki, która mogłaby zaważyć na jego stanie zdrowia.
Tak, on sam rzeczywiście trochę także musi ocenić, czy musi pilnie skontaktować się z lekarzem, czy nie ma jakiejś istotnej potrzeby, ale chciałby po prostu porozmawiać o swoim stanie zdrowia, być może o tym, co planuje, o jakimś, nie wiem, kierowaniu do lekarza specjalisty, czy jest jakiś istotny problem, który musi rozwiązać w określonym czasie. I ten pacjent słusznie zresztą zauważył, że jest taki okres, że rzeczywiście lekarze mają pełne ręce roboty i przychodnie, i rejestracje, i korytarze są po prostu zapchane ludźmi, którzy mają infekcję, być może lepiej nawet i rozsądniej w tym okresie nie korzystać, jeżeli nie ma pilnej potrzeby z usług lekarza, bo można po prostu zarazić się od innych pacjentów.
Jest z nami słuchacz albo słuchaczka. Dzień dobry, czy w sprawie rejestracji do lekarza?
Moje nazwisko Stasa. Ja tylko chciałem powiedzieć, że byłem z moim kolegą, któremu uległ wypadkowi, wbiło mu się obce ciało w oko. Zostałem na Pomorzanach do kliniki okulistycznej, tam skierowany i tam jest napisane czas oczekiwania na przyjęcie 5 godzin. Myśmy czekali 11.
11 godzin?
Tak. No
kiedy to było?
Proszę?
Kiedy to było?
W tamtym tygodniu.
11 godzin.
Dokładnie, zaraz panu powiem, dziś dokładnie było to 9. 11 godzin, mimo że miał ciało obce, ból niesamowity, mówił wszystkim naokoło. 11 godzin czekaliśmy.
A kiedy zgłosiliście się państwo do lekarza z tym całym ciałem obcym w oku, to rozmawiał z wami ktoś, czy te 11 godzin dopiero zostaliście przyjęci?
Nie, rozmawialiśmy z kimkolwiek. Jest napisane, wszyscy mówili, jest tam napisane, czas przyjęcia 5 godzin. Najpierw nam mówili, że oczywiście są przyjęci planowani pacjenci, później pacjenci, którzy są na oddział i tak dalej, później tam, że lekarze opotekali, cały czas byłem z kimś rozmawiać.
Ten czas został ewidentnie przekroczony. Ja mam do pana prośbę, proszę się nie rozłączać. Sławek Orlik przejmie połączenie i zapiszemy do pana numer telefonu, dobrze? Dziękuję bardzo. Pozdrawiamy. Małgorzata Koszul, rzeczniczka prasowa Szczecińskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Przyzna pani, że 11 godzin oczekiwania to dużo.
Ja myślę, że należy jednak zwrócić się o wyjaśnienie tej sytuacji do szpitala.
Zwrócimy się do szpitala. Sławek Orlik zapisuje numer telefonu do naszego słuchacza. Dziękuję za rozmowę. Małgorzata Koszul, rzeczniczka prasowa Szczecińskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Do usłyszenia.
Dziękuję. Do usłyszenia.
To jest czas reakcji w tej sprawie, czyli dotyczącej właśnie szybkości rejestracji do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej pod czujnym 510-37-32, bo my zmieniamy temat i możemy powitać naszego kolejnego gościa. Jest nim Krzysztof Domagalski, rzecznik prasowy Portu Lotniczego Szczecin-Goleniów imienia NSZZ Solidarność. Dzień dobry, panie Krzysztofie.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Rozmawialiśmy ostatnio, patrzę w kalendarz, 9 listopada. Ja z panem na naszej antenie, wtedy kiedy mgła spowodowała, że samoloty nie mogły lądować na lotnisku Szczecin-Goleniów. Właściwie to już było post factum, bo już lądowania mogły się rozpoczynać. Była to godzina przecież 12, już była lepsza sytuacja. W każdym razie jeszcze a propos tej mgły, która przez kilka dni przed weekendem nam towarzyszyła, jest telefon od słuchacza, wspólnie posłuchajmy.
Witam, Radio Szczecin, Waldek z tej strony. Rozmawialiście o braku możliwości lądowania samolotu w piątek. Nie wiem, czy państwo wiedzą, że osoby lecące z tym samolotem z Warszawy, który został przekierowany na lotnisko w Berlinie tak naprawdę zostały pozostawione sobie same. To znaczy po wyjściu z samolotu, jak się mówi, z Berlin, nie było postawione ani żaden transport do Szczecina, ani zaproponowane żaden hotel. Hotel dostały osoby, które leciały do Gdańska. Natomiast pasażerowie lotu do Szczecina nie dostali żadnej propozycji ani noclegu, ani transportu, niczego. Po prostu zostawili sobie samopas. Róbcie, co chcecie, nas to było godzin. To była już godzina 23.30. Żaden transport zorganizowany, jak mówiliśmy, już o tej porze. Ja ze Szczecina jechałem po rodzinę specjalnie tam do Berlina. A co najgorsze, wcześniej byłem oczywiście na lotnisku w Goleniowie. W Goleniowie zadaliśmy pytanie razem z innymi tam osobami, które przyjechały po pasażerów. Zadaliśmy pytanie, czy jest zorganizowany jakikolwiek transport tam dla nich na Szczecin. Pani i pan tam były dwie osoby na recepcji, powiedzieli, że nie wiedzą, bo to jest w gestii lotniska Berlin-Schönefeld. Dla nas taka informacja byłaby o tyle istotna, że gdybym wiedział od razu, że nie ma stamtąd żadnego transportu, to po prostu bym się spakował. Jak byłem w Goleniowie, to bym się spakował i pojechał bezpośrednio do Berlina, a tak musiałem poczekać, aż ktoś do mnie zadzwoni już po wylądowaniu. Sam się zorientuję, czy jakiś transport jest. Dopiero wtedy wyjeżdżałem ze Szczecina. Więc na lotnisku w Berlinie byłem o 3 w nocy, a z powrotem z rodziną byłem o 5 nad ranem w Szczecinie. Trochę taki brak organizacji. Ja wiem, że Ryanair to jest tanie lotnicze, natomiast nie zostawia się chyba ludzi samopas tam gdzieś w Europie i radźcie sobie sami o 1 w nocy czy o 3 w nocy z małymi dziećmi. Trochę chyba ktoś tego nie robi.
Tyle nasz słuchacz. Przypomnę, z nami jest Krzysztof Domagalski, rzecznik prasowy Portu Lotniczego Szczecin-Goleniów. Panie rzeczniku, proszę powiedzieć, jakie obowiązki spoczywają na przewoźniku, w tym przypadku przewoźniku lotniczym, a jakie na lotnisku, kiedy pasażerowie nagle znajdą się na innym lotnisku niż planowali wylądować właśnie z powodu mgły, warunków atmosferycznych chociażby?
Ja powiem panie redaktorze, jak my to organizujemy, ponieważ u nas też są samoloty, które są przekierowywane z Poznania, Gdańska albo Berlina. W ramach umów, które mamy podpisane z liniami lotniczymi, naszym obowiązkiem jest zapewnić transfer do miejsca, czyli na lotnisko, na którym pierwotnie miał wylądować dany pasażer, czyli w przypadku Poznania to załatwiamy transport w ciągu godziny, półtorej do Poznania, a jeżeli Gdańska to Gdańska, a jeżeli Berlina to Berlina, ponieważ również mieliśmy takie przypadki, że w Berlinie warunki pogodowe, jak i operacyjne nie pozwalały lądować tam samolotom.
No właśnie, a jak wygląda w przypadku berlińskiego Schönefeld? Czy pan się orientuje, czy są jakieś umowy tutaj pomiędzy lotniskami, czy pomiędzy przewoźnikiem a tym lotniskiem?
Panie redaktorze, no ciężko mi się wypowiadać za tak zwaną konkurencję, którym wszyscy widzą lotnisko w Berlinie, natomiast mogę jednak troszeczkę łyżkę dziegciu dorzucić. Na tak dużym lotnisku pewnie każdy samolot, który nie był wcześniej przewidziany jako samolot rozkładowy, no jest traktowany tak, jak ten pan wspomniał. Nie jest to pierwszy przypadek, kiedy to pasażerowie pozostają sami sobie, nie mają zagwarantowanego transportu, albo lotnisko Schönefeld informuje ich, że rano mogą sobie pojechać pociągiem.
No właśnie, a co pasażerowie mogą w takiej sytuacji zrobić? Czy później mogą dochodzić roszczeń od przewoźnika, czy od portu lotniczego? Jak to wygląda?
No, sądzę, że pierwszą instancją to jest linia lotnicza, ponieważ to z nią ktoś, kupując bilet, zawarł umowę na przewiezienie z punktu A do punktu B.
Czyli Ryanair.
Dokładnie. A Ryanair, jeżeli otrzyma tego typu roszczenia, z pewnością zwróci się do agenta handlingowego, w tym przypadku na lotnisku w Berlinie, od którego pewnie poprzez swoich prawników całą kwotę otrzyma z powrotem. Ja sądzę, że tutaj bez żadnego problemu linia lotnicza powinna oddać pieniądze za transport, który ktoś sobie sam zorganizował, nawet jeżeli to był transport prywatny. Czyli przyjechał znajomy po mnie, ponieważ lotnisko nie zagwarantowało mi żadnego innego transportu alternatywnego. Ja, jeżeli mogę jedną rzecz powiedzieć, to my się staramy z liniami lotniczymi rozmawiać i sugerować, że jeżeli są dobre warunki pogodowe, na przykład na lotnisku w Poznaniu albo w Gdańsku, żeby tam samolot lądował, a nie w Berlinie, ponieważ znając przypadłość lotnisk berlińskich, które, tak jak powiedziałem, to była godzina 23:30, więc pewnie lotnisko było zamykane i się wszyscy już do domu spieszyli, to nie jest pierwszy raz. Natomiast Poznań, Gdańsk na pewno dbają o naszych pasażerów i starają się im jak najszybciej zagwarantować transport na nasze lotnisko.
Za chwilę pytanie w tej sprawie, ale wcześniej ostrzeżenie dla kierowców z drogi numer 10.
Dzień dobry. Jacek Pykłania. Chciałbym w pierwszej kolejności ostrzec kierowców, którzy się poruszają drogą numer 10 między Kaliszem Pomorskim a Szczecinem. Kierunek oczywiście Szczecin. Na drodze jest bardzo dużo ciężkich transportów wojskowych. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy, prosimy o zachowanie ostrożności, a z nami jest pan Zbyszek. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu. Ja chciałbym zadać pytanie do pana rzecznika, bo kiedyś latałem ze Goleniowa do Krakowa bezpośrednio. Teraz jest połączenie przez Warszawę. Dlaczego to zlikwidowano i dlaczego nie ma połączeń bezpośrednich z Rzeszowem, z Wrocławiem, czy z Poznaniem, czy z Gdańskiem? Przecież wiadomo, że co roku wszyscy obywatele jeżdżą nad morze i w góry. Gdyby w Goleniowie był jakiś przystanek autokarowy i przyleciałby ktoś z Krakowa, wsiadł w autokar i pojechał do Świnoujścia na przykład, bo to koło brzegu jest bezpośrednie połączenie PKP.
Panie Zbyszko, bardzo panu dziękuję za to pytanie, bo to bardzo zasadne pytanie. Panie Krzysztofie, takie połączenia i opłacalność była analizowana, jednak opłaca się bardziej lecieć przez Warszawę do Krakowa i z powrotem.
No, ale to bardziej opłaca się linii lotniczej, jaką jest LOT. Natomiast, jak pan pamięta, panie redaktorze, kilka miesięcy temu rozmawialiśmy na ten temat. Zbieraliśmy dane związane z tym, ile osób lata przez Warszawę. Przekazaliśmy to liniom lotniczym i tak jak w przypadku połączeń też, o których rozmawialiśmy na Ukrainę, to jest perspektywa roku, półtora, ponieważ na ten moment układany już jest rozkład lotów na sezon zima 2019-2020 i my w tej perspektywie możemy z liniami lotniczymi rozmawiać o tym połączeniu, o którym państwa radiosłuchacz wspomniał.
I jest jakaś nadzieja, że będzie bezpośrednie, chociażby Kraków, już nie wspomnę o Rzeszowie, ale Kraków-Szczecin bez międzylądowania?
Ja myślę, że powoli nasze połączenia wewnątrzkrajowe, nie tylko Szczecin-Kraków czy Szczecin-Rzeszów, ale również Rzeszów-Gdańsk, Gdańsk-Kraków stają się łakomym kąskiem dla linii lotniczych tych low-costowych, ponieważ nasze społeczeństwo coraz bardziej się bogaci i stać ich kupić bilet lotniczy, a nie jechać przez całą Polskę pociągiem albo samochodem.
No właśnie, mamy teraz sporo takich reklam akurat przewoźnika kolejowego, które wskazują na to, że nie ma stania w korkach i tak dalej. Podobnie jest w przestrzeni powietrznej. No czasem trzeba pokrążyć nad lotniskiem, ale to rzadkie przypadki. Generalnie rzeczywiście samolot, jeżeli tylko wystartuje i ma gdzie wylądować i z powodu mgły nie musi na inne lotnisko być przekierowany, to jest to bardzo szybka forma transportu. Czyli generalnie tutaj poszkodowany nasz słuchacz powinien zwrócić się z roszczeniem do Ryanaira, czyli do tej linii, która zorganizowała wybrała ten przelot i po prostu wybrała jako lotnisko zapasowe drugie, nie na przykład Poznań, gdzie jak pan mówił są umowy odpowiednie, a wybrał Schönefeld 23:30, tak jak pan mówił, no wszyscy już są myślami w domach i nikt się tymi pasażerami nie zajął. Czyli skierować się powinni pasażerowie do Ryanaira z roszczeniem.
Dokładnie tak i z tego co ja wiem, to również linia lotnicza, kiedy przekierowuje samolot, wysyła tak zwaną depeszę na lotnisko, gdzie przekierowuje samolot i jestem pewny, bo jednak linia Ryanair, mimo że jest low costowa, to stara się pilnować standardów, które są określone przepisami i na pewno nakazała lotnisku w Berlinie, a dokładnie agentowi handlingowemu, który opiekuje się tym samolotem i pasażerami, zorganizować w jak najszybszy możliwy sposób, bo tak zawsze jest opisane, as soon as possible, transport kołowy do Szczecina.
Dziękuję.
Ale tak jak pan słusznie zauważył, 23:30, czas już do domu.
Za panem zresztą zauważyłem. Krzysztof Domagalski, rzecznik prasowy Portu Lotniczego Szczecin Goleniów imienia NSZZ Solidarność, był naszym gościem. Do usłyszenia.
Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
I ważna informacja dla tych, którzy obawiają się, tak jak ja na przykład, kodów QR. Na stronie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego pojawiła się już instrukcja, jak z nich korzystać i wtedy będziemy mieli w telefonie dokładne informacje, że tramwaj przyjedzie za chwilę, za 10 minut, dokąd i tak dalej, i tak dalej. Podobno jest to bardzo proste, tylko no wymaga to od nas komórek typu smartfon, a nie takich zwykłych starego typu, mówiąc kolokwialnie. To tyle w dzisiejszym magazynie Czas Reakcji. Temat reflektorów, świateł w samochodach, ustawienia kontroli przez policję przenosimy na piątek. To jeszcze omówię z gościem, ale myślę, że tak. O tym porozmawiamy w piątek, a jutro po 12:00 spotka się z państwem Krzysztof Kukliński. My dziękujemy, do usłyszenia.